Słowa do słowa.
21. niedziela zwykła, rok A. Z księgi Izajasza. Odzieję go w Twoją szatę. Dam mu Twój wieniec i jego rękom powierzę władzę i zarządzanie domem. Z psalmu 138. W jakimkolwiek dniu bym Cię wzywał, prędko mnie wysłuchaj. Ty bowiem swoją mocą troszczysz się o me życie. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Przecież od Niego i dzięki Niemu i dla Niego wszystko. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A wy, co mówicie? Kim jestem? Siostry i bracia, nasze kolejne spotkanie przy Słowie Bożym znów ma nas otworzyć na łaskę, na słowo, które przychodzi z pocieszeniem. Choć chyba każdy z nas zorientował się na pierwszy rzut ucha, że tekst pierwszego czytania mówi o przyszłości dwóch osób. Jedna, owszem, zostanie wywyższona, ale druga odrzucona. A ponieważ słowo ma być dla nas lustrem, warto dziś przyjrzeć się sobie i zauważyć, dostrzec, a może dać się przekonać, po prostu dać się przekonać do zmiany życia, do zmiany myślenia, do zrobienia po raz kolejny mocnego, szczerego rachunku sumienia, do stanięcia przed Bogiem, jak nam podpowie psalm, z wyznaniem wypełnionym miłością i skruchą, by wreszcie za świętym Pawłem uznać, że wszystko, absolutnie wszystko mamy w Nim, w Chrystusie. I by ostatecznie stanąć obok Szymona Piotra i powiedzieć, kim dla nas jest Jezus. I być może nawet taki komentarz do dzisiejszej liturgii słowa by wystarczył. Ale siostry i bracia, skoro dajemy sobie trochę czasu i wiemy, że nasz czas jest potrzebny do tego, by Słowo Boga rozgościło się w nas, by znalazło te szczeliny, przez które łaska może się wlać w naszą codzienność, wypełnić nas tak mocno, że będziemy nawet oddychać błogosławieństwem Boga, to pozwólmy sobie na te kilka chwil otoczeni Słowem. Najpierw fragment 22 rozdziału proroctwa Izajasza. Pierwszy wers tego rozdziału jest niezwykle sugestywny. Słowo na temat padołu Syjon. Co ci się stało, że wszyscy wchodzicie na tarasy domów? Choć to nic nie da. Miasto wypełniło się krzykami wołających. Wizja klęski, upadku, padołu łez, żalu, a nawet rozpaczy. Syjon, święte miasto, chluba całego Izraela. Mieszkanie Boga. Wchodzić na tarasy domów to wzajemnie wzywać się do modlitwy. To stawać przed obliczem Boga. To trwać przed Nim. Dlaczego Izajasz mówi, że to nic nie da? Pojawi się w kolejnych wersetach słowo o dniu zamętu, zagłady, pogardliwego podeptania, o dopuście Pana zastępów. Ale chwilę później przychodzi właściwe wyjaśnienie całej sytuacji. Nie zważaliście na tego, który on dziś zbudował te mury i to miasto. Nie chcieliście zwrócić uwagi na jego Stwórcę. Rozpanoszył się grzech. Nikt nie myślał o Bogu. Dlatego właśnie pojawia się osoba jakiegoś dostojnika, który był zarządcą, skarbnikiem Pałacu Królewskiego, a może i nawet dóbr świątynnych w Jerozolimie, człowieka o imieniu Szebna. I Pan przez proroka Izajasza zadaje mu pytanie: czym ty tu jesteś? Co tu jest twoją własnością? Zostaniesz odsunięty. Przychodzi mi od razu na myśl opowieść Jezusa o człowieku, który był nieuczciwym rządcą, wykorzystującym ludzi do granic, już nawet nieprzyzwoitości, który dowiedział się o tym, że to postępowanie wywołało gniew jego pana i on odsunie go od zarządzania całym swoim domem. Wtedy, by zdobyć przychylność ludzi, dłużników swojego pana, każe zmienić kwity zapisanych długów i zwrócić dokładnie tyle, ile pożyczyli. Sam rezygnuje ze swojej marży, ze swojego zarobku. Woli opierać się na wdzięczności, odwołać się do głębszych instynktów serca, niż polegać tylko na pieniądzu i na własnej zapobiegliwości, na własnym sprycie. Zrezygnować z dotychczasowego życia i liczyć na miłosierdzie. Zmienić sposób myślenia. Najwyraźniej Szebna z proroctwa Izajasza, jak i pozostali możnowładcy, nie mieli zamiaru tego zrobić. Dlatego Bóg zapowiada wyraźnie ich upadek. Może trzeba dziś sobie przypomnieć naszą tożsamość, to kim jesteśmy. Bo może czasem ktoś obrósł już w piórka i wydaje mu się, że jest tym, kim nie jest. To zdanie, które zacytowałem na początku, trochę wyrywając z kontekstu ten werset 21, 22 rozdziału proroctwa Izajasza, to słowo przypomniało mi jeszcze inną mowę Jezusa. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Syn, który wraca do ojca, bo jest głodny. Nie ma tam jakiegoś większego nawrócenia, nie ma myśli o tym, że można wszystko naprawić. Syn nie zna swojego ojca, ale wraca. I chce na warunkach najemnika wejść do domu, gdzie jest chleb. A ojciec wybiega naprzeciw i każe po pierwsze ubrać go w pierwszą szatę, najlepszą. Przypomnieć, że jest synem, że jest dzieckiem. Każe założyć sandały na nogi, symbol godności, a jednocześnie oddzielenia od zła. I nie chodzi wcale o grubą kreskę, bo się nic nie stało, ale chodzi o nauczenie właśnie takiego spojrzenia, właściwego spojrzenia na siebie i na ojca. No i wreszcie, powierzenie władzy i zarządzanie domem, obiecane Eliakimowi, synowi Hilkiasza, w tym tekście Izajasza, i pierścień czy sygnet nałożony na palec syna przez ojca, który dawał mu gwarancję dziedziczenia, był potwierdzeniem wybrania. W każdej Eucharystii, w każdym naszym spotkaniu ze Słowem Boga, szczególnie proklamowanym w liturgii, chodzi o to, byśmy odkryli to, kim jesteśmy. I by to odkrycie naszej tożsamości jako dziecka Bożego prowokowało nas do zmiany myślenia, do zmiany życia, do tego, żebyśmy naprawdę opierali się na Bogu, żebyśmy wciąż na nowo budzili w sobie wiarę wobec słów wypowiedzianych przez naszego Ojca Niebieskiego. Bo możemy żyć tak, że w gruncie rzeczy nie traktujemy Boga jak Boga, choć przyznajemy się do Niego oficjalnie, choć składamy deklaracje, a nawet walczymy o to, żeby wszyscy szanowali Tego, który stworzył wszechświat. Czujemy się heroldami, wysłannikami Boga. Chcemy zaprowadzać w świecie Jego Królestwo. Niestety na naszych warunkach, tak jak je sami sobie wyobrażamy. Dlatego naprawdę cieszę się, że pierwsze czytanie chce nam dziś otworzyć oczy i trochę nami wstrząsnąć. Wstrząsnąć moim sercem. Jestem pewien, że ten komentarz, który dziś dociera do naszych uszu w psalmie 138, jest równie istotny i ważny, by wyprostować moje myślenie, nasze myślenie i postrzeganie. W jakimkolwiek dniu bym Cię wzywał, prędko mnie wysłuchaj. Ty bowiem swoją mocą troszczysz się o me życie. Cała moc Boga jest skupiona na trosce o nasze życie, o nasze zbawienie. o nasze być, o nasze trwać, ostatecznie o nasze kochać. Próbuję szybko rzucić okiem wstecz za siebie, widząc kilka ostatnich tygodni czy miesięcy. I widzę dobrze, że Pan naprawdę słuchał tego, co do Niego mówiłem. Dawał odpowiedzi na każdy mój krzyk, na każde wezwanie, że troszczył się o moje życie. Jestem pewien, siostry i bracia, że robił dokładnie to samo dla was. A jednocześnie jestem świadomy, jak wiele łaski i błogosławieństwa zostało zmarnowanych, niezauważonych, niedocenionych, niewykorzystanych. Dlatego tym bardziej chcę w sobie dziś obudzić to pragnienie, to wołanie i tę modlitwę, by ta niezwykła głębia, bogactwo mądrości, wszechwiedzy Boga, Jego nieprzeniknione decyzje, Jego plany, często nie do wytropienia, stały się moim pragnieniem, moją tęsknotą, moją codziennością, drogą mojego życia. Święty Paweł nie na darmo w ostatnich wersetach 11 rozdziału Listu do Rzymian przypomina tekst umieszczony w 41 rozdziale Księgi Hioba. Nikt z nas nie zgłębi Bożych myśli, nie będziemy doradcami Boga. Nie my obdarowaliśmy Go pierwsi, więc dlaczego miałby się nam w czymś rewanżować? Wszystko jest łaską. Absolutnie wszystko jest łaską. I ta świadomość jest krokiem ku wolności. Bo właśnie o to chodzi. Zobaczyć, że jesteśmy wolni. Że możemy przyjmować błogosławieństwo i łaskę bez ograniczeń. Że nie musimy polegać na sobie. I nie my jesteśmy zbawcami świata. Wystarczy tylko z pokorą przypomnieć sobie słowo, które Bóg wypowiedział na początku stworzenia. Opiekujcie się, daję wam w dzierżawę wszystko, cały świat. Bądźcie opiekunami, mądrymi opiekunami dla każdego istnienia na tym świecie, dla siebie nawzajem. To jest konkretne wezwanie, również na nasze czasy. Bo decyzje Boga faktycznie pozostaną nieprzeniknione. Jego plany nie do wytropienia. Głębia wciąż będzie niezgłębiona. Bogactwo mądrości i wszechwiedzy nie do przeniknięcia. Z Niego, dzięki Niemu, dla Niego jest wszystko. A my jesteśmy Jego dziećmi. I On tym wszystkim chce się z nami dzielić. To naprawdę nie jest byle co, bo nie jesteśmy byle kim. I właśnie z taką świadomością, mając za sobą drogę tych trzech tekstów biblijnych podanych nam w dzisiejszej liturgii słowa, stajemy wobec najważniejszego, tych kilku wersetów z 16 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Wiemy dobrze, że podnóże góry Hermon nie jest miejscem często odwiedzanym przez pielgrzymki do Ziemi Świętej. Ruiny rozmaitych świątyń pogańskich. Zaczęło się od świątyni ku czci greckiego bożka Pana, przedstawianego jako pół człowiek, pół kozioł. Potem kolejne świątynie na cześć rzymskich cesarzy. W końcu miejscowość otrzymała nazwę Cezarea. Symbol i znak pogańskiego kultu. Kultu, który był powodowany strachem wobec bogów, bożków, ludzi, a jednocześnie taki czytelny znak i dowód również ludzkich pragnień, by mieć obficie, taka trochę uzewnętrzniona, niepohamowana żądza sukcesu, może i nawet symbol gonitwy za powodzeniem we wszystkich życiowych sprawach. Po co Jezus wyprowadził uczniów w takie miejsce? Przecież tam była kwintesencja obrazu grzechu bałwochwalstwa. Ale właśnie w takim kontekście stawia Jezus swoich uczniów i zadaje bardzo konkretne pytanie. Co ludzie mówią o mnie? Za kogo mnie uważają? Kim dla nich jestem? I uczniowie, patrząc na te świątynie pogańskie, te, które się ostały i te, które są w ruinach, mówią o podobieństwie do proroków, o jakiejś tęsknocie za wolnością, o powrocie do czystości religijnej, bo przecież symbolem tego byli dla Żydów Eliasz czy Jeremiasz. To są naprawdę godziwe pragnienia serca. Tam nie ma złych intencji. Ale Jezus drąży te odpowiedzi kolejnymi pytaniami. Bo można w pewnym momencie pomyśleć sobie, bo można w pewnej chwili na drodze wiary pomyśleć sobie, że mam już zapewnione poczucie bezpieczeństwa, że jest jakaś nadzieja na święty spokój, że jestem w kościele, że się zamkniemy w tej twierdzy, że... No właśnie, czego my chcemy od Jezusa? Co my mówimy? Co nasze życie mówi o Chrystusie? Kim On jest dla nas? I jakiego Chrystusa mogą zobaczyć nasze siostry i nasi bracia, kiedy patrzą na nas? Kiedy widzą nasze życie, naszą codzienność, nasze wybory, nasze decyzje, kiedy nas słuchają, kiedy z nami żyją? Owszem, Szymon Piotr wyrwie się. Jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I otrzyma potwierdzenie tej odpowiedzi z dodaniem, że to wszystko jest łaską. Że Ojciec z nieba tłumaczy, kim jest Syn. I za moment będzie to bardzo dobrze widać, bo Piotr zapomni o swoich słowach, znowu będzie forsował jakiś osobisty punkt widzenia i misji, i losów Jezusa. I Jezus równie gwałtownie zripostuje jego pomysł. Odejdź ode mnie, a tam dosłownie będzie napisane, stań za mną, szatanie, czyli przeciwniku. Warto dzisiaj poszukać odpowiedzi na te dwa bardzo ważne pytania. Teksty pierwszego czytania, psalmu i drugiego czytania zadawały nam pytanie o naszą tożsamość, o to, kim my jesteśmy, jak siebie widzimy i jak nas widzi Bóg. I dawały konkretną odpowiedź o dziecięctwie Bożym, o wybraniu, o ofiarowanej miłości, o potrzebie zaufania. A Ewangelia zadaje pytanie o to, kim On, Bóg, jest dla nas. Dla Ciebie, siostro i bracie, i dla mnie. Dlaczego z Nim jesteśmy? I dla czego z Nim jesteśmy? Co z tego mamy? Czego od Niego oczekujemy? Czego chcemy w tej relacji? Gdy Jezus zadawał to pytanie uczniom, On widział już drogę do Jerozolimy, widział odrzucenie, miał świadomość ustawionego procesu ze sfingowanymi zeznaniami świadków. Przeczuwał męczarnię na krzyżu. Wiedział, że to wszystko po ludzku skończy się śmiercią. Jednocześnie nie tracił nadziei w miłość Ojca. I tak naprawdę to pytanie, co wy myślicie, kim jestem według was, to pytanie w najgłębszej swojej warstwie jest Jezusowym pytaniem o miłość. O naszą miłość do Boga i o Bożą miłość do nas. Więc życzę nam wszystkim, siostry i bracia, znalezienia właściwych, prawdziwych i przecież najważniejszych odpowiedzi, które dają sens całemu naszemu życiu. Niech tak się stanie. Amen.